To się dawno nie widzieliśmy. No dwa miesiące temu, znaczy no w takim gronie na tym spotkaniu. Bo dwa miesiące temu była ostatnia konferencja, czyli w zeszłym roku. Tak, ale zacząłem cykl od grudnia o Chrzcie Świętym, no i dzisiaj będę kontynuował. Będą takie dzisiaj dwa tematy poruszę. Pierwszy to rola rodzica chrzestnego, a drugi o pewnych symbolach zawartych, znaczeniu też gestów, symboli w Chrzcie Świętym. Bo ostatnio mówiłem o tym, jak się to kształtowało, oczywiście w takim wielkim skrócie, historycznie, jak wyglądało udzielanie dawniej Chrztu Świętego i tak jak ostatnio to mówiłem, wykazałem, że zasadniczo te obrzędy, które były dawniej, w pierwszych wiekach Kościoła, one do dzisiaj są zachowane, tylko że w formie takiej skróconej i wszystko jest w jednym momencie, przynajmniej jak jest chrzest dzieci, jak jest dorosłego, to czasami to wygląda inaczej. Ale przy chrzcie dzieci te obrzędy, które dawniej były tak rozłożone w czasie, tak dzisiaj są wszystkie w jednym momencie udzielane i one mają swoje znaczenie. Dobrze, zacznę od roli rodziców chrzestnych. Przypomnę, tylko ostatnio mówiłem, że ta rola dawniej była zasadnicza, ponieważ no to rodzic chrzestny jakby był taką osobą, która potwierdza to, że jest to człowiek godny zaufania, że może być przyjęty do grona Kościoła Świętego. Mówię oczywiście o pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy chrześcijaństwo było wręcz zakazane. Przynależność do Kościoła, chrześcijaństwo było tępione wszędzie i była nawet w różnych okresach oczywiście, bo te prześladowania raz się nasilały, raz trochę leżały. Natomiast no, były takie okresy, że no, była za to po prostu kara śmierci za przynależność do chrześcijaństwa. Stąd też zdarzały się przypadki, że trafiali szpiedzy, którzy mieli za zadanie odnaleźć grupy chrześcijan, no, żeby ich później oczywiście poddać pod sąd. I dlatego każdy, kto dowiadywał się o wierze katolickiej, no to nie było takie oczywiste, że od razu wiedział, gdzie jest ta wspólnota, gdzie ma się zwrócić. To było wszystko utajnione. Chrześcijanie się potajemnie spotykali, dlatego informowali siebie o pewnymi znakami, symbolami, kto kim jest. Oczywiście no później we wspólnocie oni siebie rozpoznawali, ale jak się gdzieś tam nie znali, przybywał na przykład jakiś chrześcijanin z terenów odległych do miejsca sobie nieznanego i chciał kontakt mieć z chrześcijanami tam żyjącymi, to jeżeli nikogo nie znał, to musiał dopiero do tego dojść przez pewne zachowania, symbole. No i oczywiście dało się, ale to było wszystko zakamuflowane. No z tego powodu tych prześladowań. I dlatego, kto się dowiedział o Chrystusie, to no, powoli, że tak powiem, był wprowadzany. Najpierw trzeba było sprawdzić, czy jest godny zaufania. Ale już się jakby cofnijmy, znaczy przejdźmy już do tego momentu, w którym ta osoba została wypróbowana, czyli już jest jakaś osoba, która jest poręczycielem za szczere intencje, za wiarę tej osoby, że ona rzeczywiście chce przyjąć chrzest, przynależeć do Kościoła Świętego. No to taka osoba, ten poręczyciel przychodził i przedstawiał kandydata biskupowi. A więc no to było zadanie główne tej osoby. Ona przyprowadzała do biskupa, dawała gwarancję, że jest to człowiek godny tego, żeby przystąpić do sakramentu chrztu. No i oczywiście ta osoba też zazwyczaj towarzyszyła w poznawaniu wiary i tak dalej, no, służyła pomocą po prostu. A więc rola takiej osoby była no, niezbędna wręcz, bo Wiadomo, że z czasem, jak już chrześcijaństwo się stawało coraz bardziej powszechne, to jakby samo zdobywanie wiary no, odbywało się w środowisku po prostu, tam gdzie jak już religia katolicka była dozwolona, to jasnym jest, że dostępność do tej wiedzy na temat religii była większa. Ale mimo to funkcja tego poręczyciela pozostała, zwłaszcza przy chrzcie, no bo na początku chrzczeni byli dorośli, później jak była praktyka chrztu dzieci, to ona tak samo pozostała, czyli także wybierano no, rodziców chrzestnych, mimo że już ich rola rzeczywiście no już nie była taka sama, tak? No bo to jednak od rodziców zależało, czy dziecko będzie ochrzczone i czy będzie wychowywane w wierze katolickiej, bo to rodzice musieli mieć takie pragnienie. Ale mimo wszystko instytucja rodzica chrzestnego była i tak znacząca, no chociażby z tego względu, już teraz się cofam do wieków no już nam bliższych, czyli nawet no przed wojną, zaraz po wojnie, jeszcze w wielu krajach istniało takie prawo, że rodzic, jeżeli zmarli rodzice albo z różnych względów nie mogli się zajmować dziećmi, to pierwszeństwo zajęcia się adoptowaniem tego dziecka mieli rodzice chrześni właśnie. To było ich zadanie, że gdyby zabrakło rodziców biologicznych, to oni mieli się zająć dzieckiem, wychowaniem tego dziecka, no i nauczeniem przede wszystkim wiary. Natomiast dochodzimy tutaj do czasów współczesnych i oczywiście wspierali rodziców, na ile to tam było możliwe w kształtowaniu religijnym tego człowieka, tylko że no też mówimy o czasach, w którym powiedzmy ta religijność no była mocniej zakorzeniona, zwłaszcza w domach, na wsiach. No, ludzie żyli po prostu religią wszędzie. To było tak mocno związane z życiem, że jakby przepajało całe życie ludzi ówcześnie żyjących. Natomiast no, żyjemy teraz w takich czasach, że i samo podejście do rodziców chrzestnych, do ich wyboru i w ogóle roli, nawet w samym Kościele, czy formalnie no, nie uległa zmianie, ale wiemy, że w praktyce no, to różnie bardzo, różnie bywa, mimo że powiedzmy te wymogi stawiane rodzicom chrzestnym pozostały takie same czy podobne, bo rodzicem chrzestnym może zostać ktoś, kto ukończył 14 rok życia, jest po bierzmowaniu i, no i nie ma jakichś, znaczy żyje wiarą no, katolicką po prostu, jest dobrym przykładem. No, z tym ostatnim punktem już jest najgorzej, on jest najczęściej naciągany, no sam wiem z wieloletniej praktyki w różnych parafiach, że czasami po prostu było wymagane zupełne minimum, to znaczy, żeby ta osoba po prostu przystępowała do sakramentów, czyli nawet nie musiała to być praktykująca tak w wiarę katolicką na co, w sensie nawet mogła nie uczęszczać co niedzielę do kościoła. Znaczy, no nie wszędzie oczywiście sami księża to wymagali, ale to już tak coraz bardziej jest rozróżniane, zwłaszcza, że coraz trudniej tak naprawdę znaleźć też takiego rodzica chrzestnego, niestety. W każdym razie no, ten minimalny wymóg to jest taki, że ta osoba ma przystąpić do spowiedzi świętej i przystąpić do komunii świętej, no, powiedzmy no, na nowej mszy świętej, kiedy jest chrzest udzielany w czasie mszy świętej. No to takie minimum jest.
No, ale ono też nie jest przestrzegane, bo byłam na chrzcie, gdzie chrzestny był prawosławny.
A nie, to jest w ogóle złamanie prawa.
No, byłam w Warszawie, w takiej
No to czegoś znaczy, takiego nie powinno. To nie ma takiej możliwości. Bo w ogóle rodzicem chrzestnym musi być oczywiście katolik. To tylko i wyłącznie. Nie może być... ktoś inny. To znaczy, ja nie wiem, ale to jest pewne, że był chrzestnym czy świadkiem chrztu. Bo teraz dopuszczają coś takiego jak świadek chrztu. I świadkiem chrztu jest, może być, znaczy właściwie to nie może, świadkiem chrztu nie może być katolik, dlatego że katolik ma być rodzicem chrzestnym. Niektórzy właśnie też przychodzą, spotykają się z takimi sytuacjami, że ktoś przychodził, ponieważ miał przeszkody, żeby zostać ojcem chrzestnym, czy tam matką chrzestną, to prosił, że chce być świadkiem chrztu.
Ale wtedy ktoś jeszcze chrzestny musiał być.
Tak, bo chrzestny jest wymagany, przynajmniej jeden.
To były dwie osoby.
I obie prawosławne?
Nie, no jeden.
No to jedna mogła być rodzicem chrzestnym, a druga świadkiem.
Tak,
bo jeżeli, no to wtedy, no takie są, chociaż no to jest świadkiem chrztu, to jest każdy, kto jest na tym chrzcie. Tak. Wymóg jest, że ma być przynajmniej jeden, a jeżeli jest dwóch, to płci męskiej i żeńskiej nie może być tej samej płci. No bo to mają być rodzice chrześni, a więc ojciec chrzestny i matka chrzestna. Ewentualnie może być tylko matka chrzestna albo tylko ojciec chrzestny. No i obecnie rzeczywiście, bo taka osoba jest też wpisywana, bo chodzi o to, że ona też jest wpisywana do księgi jako świadek chrztu. Tylko że to jest nie katolik. Dlatego że katolik może być tylko pełnić rolę ojca albo matki chrzestnej. A więc jeżeli na przykład nie może przystępować do sakramentów, bo no właśnie żyje w konkubinacie, to nie może być ani świadkiem chrztu, znaczy no oczywiście jest takim stojącym obok, tylko formalnie takim wpisanym do księgi, ani rodzicem chrzestnym. Także tak teraz no, dopuszczalne jest to, znaczy, można się zastanawiać po co. To oczywiście takie typowe względy ludzkie, no, że na przykład jest ktoś w rodzinie innego wyznania i bardzo zależy, żeby był tak obecny, tak powiedzmy bliżej tego chrztu, no to daje się taką możliwość, żeby to, no, był blisko gdzieś tego chrztu i pełnił rolę świadka chrztu, ale no, nie jest to rodzic chrzestny. No dlatego, że tak jak powiedziałem, no, korzeniami wiemy, jaka to była ważna rola i jakby ta rola pozostała, no, przynajmniej formalnie. W praktyce wiemy, jak to wygląda. No i ogólnie no, społeczeństwo się bardzo zlaicyzowało, a więc problem jest też w tym, że dziecko nawet często nie ma dobrego przykładu w rodzinie. Przykładu katolickiego, bo w ogóle ile jest takich teraz chrztów, przynajmniej w mojej diecezji, z której pochodzę, to naprawdę chciałem powiedzieć większa połowa, nie ma większej połowy. Większość chrztów, naprawdę większość, zresztą no, zachodniopomorskie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ilość rozwodów w Polsce. Większość chrztów była taka, że rodzice nie mają ślubu. Bo tak, no oczywiście. Najczęściej nawet cywilnego nie mają, albo jeszcze czasami mają cywilny. Tak, ale kościelnego nie mają. Bo dlatego, że rodzicom się nie stawia takiego wymogu. Oni nie muszą, no bo jeżeli chcą tylko ochrzcić dziecko i wychować je w wierze katolickiej, no to Kościół zezwal, no bo liczy się dobro tego dziecka, chociaż to też... To jest takie problematyczne, bo liczy się dobro dziecka, zgadza się, sam chrzest, który otwiera dziecku możliwość do zbawienia, to jest najważniejsze, a nie wiemy, czy ono dożyje dorosłego życia. A więc no, jest to naprawdę taki wielki dylemat, bo nie chrzcząc dziecka, no, naraża się je na utratę zbawienia. Natomiast chrzcząc takie dziecko, kiedy rodzice nie wychowują go jak w wierze katolickiej, mało tego, bo to jest jeszcze mało powiedziane, że nie wychowują go w wierze katolickiej, ale wychowują go przeciw wierze katolickiej, bo jeżeli żyją w konkubinacie, no to wpajają dziecku zupełnie coś innego, bo wiadomo, że oni, człowiek im dłużej żyje w grzechu, w oddaleniu od sakramentów świętych, no to nie łudźmy się, jego wiara nie będzie płonąć gorliwie i żarliwie i w wielu, no i wiadomo jakie to życie, do jakiego etapu będzie zmierzać, będzie zdegradowane cały czas. Zwłaszcza jak tutaj myślę, że powinien być jakiś wymóg stawiany, ale wiadomo, że to nie ode mnie zależy, ale gdyby tak miał się podzielić refleksją, tym rodzicom, którzy nie mają przeszkody, żeby zawrzeć sakrament małżeństwa. Bo rozumiem jeszcze, jak jest przeszkoda. No bo tak, oni żyją, tym dzieckiem się zajmują, chociaż wiadomo, że lepiej by było, jakby nie żyli w grzechu, żeby się odseparowali. Ale jeżeli nie mają przeszkody do zawarcia sakramentu, a chrzci się to dziecko, to tak naprawdę powoduje się to, że oni nie zawrą tego małżeństwa później. No i tak będą żyć, jeszcze będą chrzcić dzieci. No ale to jest problem złożony. No, no bardzo to jest problematyczne obecnie. W każdym razie jest problem, bo teraz wracam do tej roli, bo to jest najważniejsze, no bo rodziców dziecko nie wybiera, zresztą rodziców chrzestnych też nie, bo to rodzice wybierają, ale no powiedzmy muszą wybrać przynajmniej takiego, który jakieś minimum spełnia, czyli często mimo wszystko lepiej żyje niż rodzice. Mówię, w obecnych czasach tak najczęściej jest. No może tu w naszym środowisku to inaczej wygląda, ale najczęściej tak jest, że rodzice chrzestni są jednak wybrani tacy, no bo oni, im są stawiane pewne wymogi, rodzicom nie, a rodzicom chrzestnym tak. Więc najczęściej jest tak, że rodzice chrzestni mimo wszystko lepiej żyją. I teraz, no właśnie, pytanie, dlatego że jak naucza Kościół, święty Tomasz z Akwinu między innymi pisze o tym, obowiązek wychowania w wierze katolickiej spoczywa na rodzicach chrzestnych. To jest obowiązek wynikający z ich podjętego, no w sensie no tej roli. A więc z tej roli wynika dla nich obowiązek. I on jest, to jest obowiązek, czyli to nie jest coś... no coś, no powiedzmy fakultatywnego, że ja mogę, zależnie od warunków, coś, no można się tłumaczyć. No wiadomo, że warunki życia, no też trzeba wziąć pod uwagę. No, ktoś chociażby, nie wiem, gdzieś musi wyjechać za granicę, nie ma styczności z tym dzieckiem, to przecież oczywiście może próbować coś zmienić w tej kwestii, no, ale jeżeli nie może, no to będzie w oddaleniu od tego dziecka, więc no, wpływ będzie niewielki, bo właściwie tylko No, przez modlitwę i przez jakieś tam ewentualnie przyjazdy, nawiedzanie tego domu, przy okazji przynajmniej jakiejś uroczystości. Ale generalnie jest to obowiązek, a więc skoro to jest obowiązek, to znaczy, że my z niego zostaniemy rozliczeni na sądzie, jeżeli mamy takie, no powzięliśmy to zobowiązanie, ono na nas ciąży. Bo na rodzicach to swoją drogą, bo rodzice z racji na urodzenie dziecka, to ich obowiązkiem jest ochrzcić to dziecko, wychować w wierze katolickiej, za to też będą przed Panem Bogiem staną, będą rozliczeni, sądzeni, ale rodzice chrześni też. Tylko że oczywiście w innym stopniu, bo jasnym jest, że tu każda sytuacja jest jakby inna. Ale jednak trzeba mieć to na uwadze, że zwłaszcza jeżeli, bo to co teraz mówię, to powinno nas skłonić przede wszystkim do tego, żeby z taką łatwością nie zostawać rodzicem chrzestnym, jeżeli my później nie będziemy mieć wpływu realnego na to dziecko.
Ja właśnie mam takie pytanie, przepraszam, że przerywam, ale to już ksiądz po prostu tak powiedział wprost, bo teraz jest taki dylemat, że jeżeli jest w najbliższej rodzinie, takiej bardzo bliskiej, będę mówiła jak
No dobrze, no bliska.
Ale bardzo bliska rodzina, która nie żyje po katolicku, albo tak powiedzmy z przypadku.
No rozumiem.
I prosi tutaj powiedzmy z tradycji kogoś na chrzestnego dziecka. I w tym momencie jest dylemat, bo jeżeli się odmówi, tak, no bo tak jak ksiądz powiedział, że będziemy z tego rozliczeni później.
Tak.
I żeby się łatwo nie zgadzać, no to spowoduje to rozłam w rodzinie, odcięcie się tej strony i po prostu no, dramat rodzinny, tak? Mhm. Domyślam się, że wielopokoleniowy, bo to jest taki
no rozumiem.
A jeżeli się zgodzimy, no to powiedzmy będzie to dziecko ochrzczone, ale na nas wtedy będzie ciążył ten obowiązek, który nie będziemy w stanie zrealizować. Mhm.
Znaczy dlatego już odpowiadam to, co powiedziałem, że żeby się tak z łatwością nie zgadzać, to oczywiście nie mam na myśli o tym, że od razu odmawiać, bo wręcz przeciwnie. Skoro się ktoś zwraca do nas, to jest to wielkie zadanie, bo my, skoro się ktoś zwraca do nas, to chce, żebyśmy zostali rodzicami chrzestnymi, a więc będziemy mieli możliwość wpływania na wychowanie tego dziecka z racji funkcji, którą otrzymamy, tylko właśnie teraz. Na tym to polega, że trzeba powiedzieć rodzicom, którzy nas proszą, że ja się zgodzę pod warunkiem, że to dziecko będzie w tym domu, będzie staranie wielkie o wychowanie tego dziecka w wierze. Ja będę oczywiście wspomagał też i tak dalej, pomagał w tym i tak dalej, ale ja mam, przyjmując tę funkcję, ja mam moralny obowiązek do pouczania rodziców, jeżeli tego nie robią. My mamy moralny obowiązek, dlatego że to jest naszym obowiązkiem, żeby to...
Rodziców czy pouczania dziecka?
No dziecka wpływa, znaczy wychowywania, ale jeżeli my nie mamy kontaktu z tym dzieckiem, wiadomo, no żyjemy, no, dziwne, żebyśmy mieli, no to gdzieś w małych społecznościach, na wsi, to tam może tak być, że żyją tak, ale jak ktoś żyje w mieście, w oddaleniu, chodzi do pracy, no to kiedy ma kontakt z takim dzieckiem? No rzadki, gdzieś po spotkania jakieś tam... Na przykład. A więc to trzeba wziąć pod uwagę, że my zazwyczaj nie będziemy mieć takiego bezpośredniego kontaktu. Oczywiście warto też przemyśleć, żeby gdzieś tam, zwłaszcza na przykład jak, nie wiem, dziecko się przygotowuje do Komunii Świętej, to może zwrócić uwagę, dopytywać się, jak się ono przygotowuje, żeby też jakoś, żeby było widać, że my się interesujemy tym dzieckiem i jego wychowaniem religijnym. Ale wiadomo, że no, dziecko żyje jednak w rodzinie i to rodzice są pierwsi i my też tak naprawdę no ich nie zastąpimy w tym. My tak naprawdę to, co najważniejsze możemy zrobić, to przynaglać ich do tego, żeby to robili. I trzeba to powiedzieć wyraźnie, że my będziemy naprawdę będziemy suszyć im głowę, będą mieć nas dosyć, ale my nie spoczniemy, będziemy cały czas mówić, że mają wychowywać to dziecko po katolicku i będziemy ich upominać, nawet możemy to ostro robić, dlatego że trzeba wtedy im powiedzieć jasno, to jest mój obowiązek, ja kiedy zostanę z niego rozliczony przed Panem Bogiem, ja zrobię wszystko, żeby dopełnić ten obowiązek. My więcej nie zrobimy, bo my nie zmusimy do niczego rodziców i my pomimo naszych starań możemy wcale, mogą wtedy się na nas obrazić, kiedy my się zgodzimy zostać, powiemy, to damy te warunki, a później będziemy ich nagabywać, mogą się na nas obrazić. Trudno, mogą z nami przestać rozmawiać. To jest już ich wybór, ale my zrobiliśmy wszystko, co do nas należy, żeby wpłynąć na to, żeby to dziecko zostało wychowane w wierze katolickiej. I to dochodzi. Dlatego tu chodzi o to, że trzeba to przemyśleć. Tak jak powiedziałem, no, czasy, w których żyjemy, trzeba wziąć to pod uwagę, że to już nie jest takie proste, to już, no nie liczmy na to, że tutaj nagle, no nie wiem, jakieś pod tym względem no, przeskoczymy góry, tak, no. Chodzi o to, żeby jednak mieć to na uwadze, że na naszym sumieniu to ciąży. Jeżeli już się podjęliśmy, już jesteśmy tymi rodzicami chrzestnymi, no a różne sytuacje się układają, no to teraz trzeba robić to, co się da. No bo jeżeli nie postawiliśmy takiego ultimatum wcześniej, ale pewnie nikt takiego nie stawiał, no to teraz trzeba po prostu wpłynąć na tyle, ile się da. No to już teraz, wiadomo, czasu się nie cofnie. I tu jednak nakazuje roztropność pewną, bo tak na ostro to lepiej tego nie robić. Lepiej to przemyśleć, w jaki sposób można rzeczywiście mieć wpływ taki realniejszy na wychowanie tego dziecka, no ale już niestety Pewnie jeżeli sytuacja jest jakaś taka trudna, napięta, to już za dużo nie zrobimy, ale już nawet nasze takie interesowanie się większe takie, jeszcze może gorliwsza modlitwa za to dziecko, a przede wszystkim właśnie nasz przykład, żeby to dziecko no, widziało nasz przykład. Może też właśnie zapraszanie do naszego domu, żeby też miało kontakt na przykład z dziećmi, jeżeli mamy, z naszymi dziećmi. No jakoś tak, no myśleć trzeba, jak, co zrobić, żeby to dziecko no jak najlepiej ochronić, jakoś tak podprowadzić pod tego Pana Boga. No ale już wiadomo, że nie zrobimy nic, co do nas, do czego nie mamy też prawa, no bo prawnie to rodzice jednak odpowiadają za dziecko, to oni przekazują te treści, które oni uważają, no tego już na siłę my na pewno nie wpłyniemy, tak, nikogo nie przymusimy do niczego. Ale no, zachęcam do tego, żeby teraz na przyszłość, jak ktoś będzie proszony o to, i oczywiście no, znamy rodzinę, jeżeli to jest taka rodzina, która wiemy, że jest katolicka, będzie wychowywać dziecko, no to nie ma problemu, to po prostu będziemy tylko wspierać ich w tym wszystkim i razem będziemy się wspierać w tym i to nie ma problemu. Natomiast jeżeli to jest jakaś taka rodzina bardzo problematyczna, a zwłaszcza takie, przed chwilą, o których mówiłem, żyjących w konkubinatach, różne takie zagmatwane, prowadzące życie, to też nie mówię, że od razu powiem, że nie zgadzamy się, nie, bo oni i tak kogoś wybiorą, a mogą wybrać właśnie kogoś, kto się zupełnie tym nie zajmie, a tak to, skoro nas o to proszą i my postawimy te warunki, ultimatum, to a nuż właśnie jakiś wpływ będziemy mieć, że coś tam, nawet jeżeli ci rodzice będą tak błądzić, to jednak może pomyślą o tym dziecku i o wychowaniu go właściwie, żeby też właśnie, ja to wszystko to trzeba mówić tak pozytywnie też tym rodzicom, żeby pomyśleli, że no dobrze wychowane dziecko, czyż, nawet jeżeli ktoś tak ma dystans do Kościoła, to przecież każdy przyzna, nawet jeżeli ktoś tam wyciąga te afery, coś tam, co się tam dzieje z Kościołem, to każdy przyzna, że jeżeli chodzi o doktrynę katolicką, to co Kościół naucza, nawet jeżeli, no właśnie widać, że nawet wśród hierarchii nie każdy żyje tą doktryną, to jednak każdy przyzna rację, że to, co naucza Kościół, jest dobre. Wpojenie tych zasad, które naucza Kościół, powoduje, że no, człowiek będzie wychowany szlachetny i społeczeństwo, tak, kiedy wiara katolicka ma wpływ na społeczeństwo, te zasady życia moralnego mają wpływ, to takie społeczeństwo jest poukładane, bo przecież chrześcijaństwo nakazuje uczciwość, prawdomówność, tak, posłuszeństwo władzy i tak dalej, no same korzyści dla życia społecznego. Tylko gdyby wszyscy zechcieli je wprowadzić w życie, to by naprawdę miało to błogosławione no, skutki. Także takim rodzicom warto to tłumaczyć, mówić. Może też przy tej okazji, kiedy my będziemy tak się mocno interesować życiem religijnym dziecka, właśnie nie będziemy im nic mówić o tym, jak żyją, ale będziemy bardzo mocno, konkretnie, no bo za to jesteśmy odpowiedzialni, za to dziecko będziemy im cały czas mówić, żeby dobrze wychowywali to dziecko, to być może, że właśnie dzięki temu, przez to dziecko stanie się niejako narzędziem, że oni nawet może zmienią swoje myślenie, nastawienie do religii. No i tego nigdy nie wiemy. Także to, co mówię, to nie chodzi o to, żeby tak rezygnować. No, każdy musi się jakoś w swojej sytuacji odnaleźć, zastanowić, czy podoła, w jaki sposób. Nikt też nie wymaga, że my mamy wymagania, tak jak powiedziałem, to jest obowiązek, żeby zadbać o religijne wychowanie tego dziecka, ale słowo obowiązek no inaczej się stosuje do rodziców, którzy żyją z tym dzieckiem pod jednym dachem i mają największy wpływ na to dziecko, a inny, kiedy mówimy o rodzicu chrzestnym, inny o katechecie, tak? No bo każdy z tych, każda z tych osób ma jakiś kontakt z tym dzieckiem, ale ograniczony. I Pan Bóg nas nie będzie rozliczał, czy nie będzie wymagał, że my będziemy co wieczór przyjeżdżać do tej rodziny i katechizować to dziecko. No, wiadomo, że to w ramach pewnego rozsądku trzeba traktować. Także chodzi o to, że to, co możemy zrobić, to powinniśmy zrobić. Bo jest to nasza powinność. To nie jest coś dodatkowego, tylko to jest powinność. Także jest to no, bardzo ważna rola rodzica chrzestnego, której nie wolno bagatelizować. No, gdyby rodziny były takie chrześcijańskie, to wiadomo, że wtedy funkcja rodzica chrzestnego i dlatego tak to chyba się no, pozostało do dzisiaj, tak utarło. No, taki rodzic nie miał za dużo do roboty właściwie, to przyjść na uroczystości jakieś tam rodzinne, kupić prezent na pierwszą komunię świętą. I, no bo zasadniczo no, rodziny oczywiście nie były idealne, ale przynajmniej jakoś tak zewnętrznie każdy przynajmniej starał się tak. Pewne rzeczy były po prostu niedopuszczalne, nie do pomyślenia. Natomiast teraz, no chociażby właśnie, jeżeli widzimy, że to dziecko, nie, rodzice nie stawiają żadnych granic, widzimy, że no, z internetu, z telefonów korzysta bez ograniczeń, gdzieś tam na mediach społecznościowych jakoś ubiera się dziwnie, no, no to wszystko my możemy naprawdę pójść i powiedzieć konkretnie rodzicom, że no tak nie może być, że trzeba coś z tym zrobić. Bo i my mamy do tego prawo, żeby pójść i powiedzieć rodzicom to wprost. Jako rodzice chrzestni. Także mogą się obrażać na nas, ale starać się o to, żeby właśnie wpływać. Dobrze, to temat rodziców chrzestnych już zakończę, ewentualnie później jak będą pytania. W sumie to trochę długo nawet zeszło, to nie wiem, czy zaczynać.